Tak, dzisiaj zaczynamy coś, co moglibyśmy nazwać praktyczną częścią listu. Będzie podane wiele zasad odnośnie codziennego życia. Adresaci listu, tak jak słyszeliśmy na początku, mieli konkretne pytania, a skoro tak, to chcieli też konkretnych odpowiedzi. Jak sobie poradzić w tym świecie, który często jest wrogi, który nas nie rozumie, który ma inne wartości, w czasie drogi do domu, jaką jest wieczność? Co robić, jak się zachować, jak traktować tych, którzy są wokół nas? Piotr udziela na te pytania odpowiedzi, dzisiaj je poznamy. Więc zaczynamy w drugim rozdziale od wersu drugiego, od wersu 12, przepraszam. Popatrzmy. Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom, wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców. Tak jak Piotr to nam przedstawia, tą perspektywę naszej drogi do domu, to widzimy, że ta droga zawsze biegnie między ludźmi. Niektóre wspólnoty, kościoły czy sekty myślą w zupełnie inny sposób, tak? Zostaliśmy wybrani ze świata, jesteśmy wyjątkowi, nie potrzebujemy nikogo, dlatego odgrodzimy się wielkim murem, będziemy żyć dla własnych wartości, przestrzegając własnych zasad. W ten sposób uchronimy się od tego, od zagrożeń, które niesie ten świat. Apostoł Piotr mówi, że to jest nieprawda, to nie jest słuszne. Droga chrześcijan przez całe ich życie biegnie zawsze wśród ludzi. W związku z tym szatan bardzo tego się boi. Zaraz zrozumiemy dlaczego. I dlatego chce za wszelką cenę nas jak najszybciej zdyskredytować. Nas jako chrześcijan, nas jako wspólnotę czy lokalny kościół. I robi to, robiąc nam coś, co moglibyśmy nazwać czarnym PR-em. Co to znaczy? Gdy podpalano Rzym, czy podpalono, Neron co powiedział? Powiedział, że cała wina jest, że to chrześcijanie podpalili Rzym. I od tamtej pory chrześcijanie byli uważani za kogo? Za terrorystów, tak? Za przestępców. My też dzisiaj patrzymy na pewnych ludzi ubranych w pewien sposób jako potencjalnych terrorystów, prawda? Tak było wtedy. W pierwszym wieku, jak ktoś wiedział, że ktoś jest chrześcijaninem, myślał, to jest terrorysta, podpalił Rzym. Chrześcijanie byli oskarżani o bunt przeciwko rządom, o anarchię. Ze względu na plotki o ostatniej wieczerzy, gdzie Jezus powiedział, to jest ciało moje, bierzcie, jedzcie, były plotki o tym, że chrześcijanie są kanibalami. A ponieważ nie mieli żadnych rytuałów, nie mieli swoich świątyń, nie mieli miejsc swoich spotkania, tak jak my mamy w Bielsku, spotykali się w domach, posądzano ich o w tamtych czasach coś bardzo niewłaściwego, czyli o ateizm. Żadna z tych rzeczy nie była prawdą. Nie byli terrorystami, nie byli kanibalami, nie byli ateistami, ale szatan zrobił im czarny PR. Dlaczego? Zrobił to po to, żeby zneutralizować to, co ma zrobić Kościół. Szatan ma jeszcze jeden sposób, oprócz tego, że zrobi nam czarny PR, ma jeszcze jeden sposób, żeby zniechęcić innych ludzi do zaufania Chrystusowi. Nie ma nic lepszego, niż pokazać światu chrześcijanina, który wiele deklaruje, ale swoim życiem zaprzecza temu, w co mówi, że wierzy. Szatan dokładnie w ten sposób chce zdyskredytować Kościół, ośmieszyć naukę Jezusa. Mówią, że są chrześcijanami, no to zobaczcie, jak oni żyją. Droga do domu prowadzi między ludźmi. I co więcej, nasz fragment mówi, zobaczcie drugą linijkę, że ci ludzie co robią? Że ci ludzie się przyglądają, tak? Temu, jak żyjemy, w jaki sposób postępujemy. Dlatego to jest bardzo ważne. W naszej wspólnocie mały nacisk kładziemy na nasze czyny. One mają znaczenie, o ile wypływają z wiary. Dlatego jeżeli dzisiaj będę mówił o czynach, to miejmy to na uwadze, tak, że chodzi o czyny, które wypływają z wiary, a nie są tylko naszymi postanowieniami. Więc nasze postępowanie wśród ludzi, a cała droga naszego życia będzie biegła między nimi, może przynieść Bogu chwałę albo zostać użyte przez przeciwnika, żeby Boga ośmieszyć, żeby ktoś drwił z nauki Jezusa, drwił z chrześcijan, drwił z Kościoła. Apostoł Piotr mówi: niech wasze postępowanie wśród pogan będzie dobre. To słowo dobre znowu w naszym języku polskim jest takie spłycone. Oznacza troszkę więcej, oznacza bycie szlachetnym, oznacza też coś cudownego, ujmującego, a także dostojnego. Może pamiętacie, oglądaliśmy kiedyś na wspólnocie film Cyrk Motyli. I właściciel cyrku twierdził, że temu światu trzeba odrobinę cudowności. I zaskoczyło mnie to zdanie, tak jakby cudowność miała być jakimś rozwiązaniem. Ale później, kiedy poznawałem twórczość Tolkiena, to zauważyłem, że myślał podobnie. Tak? W jego twórczości jest sporo postaci, miejsc cudownych, dostojnych, szlachetnych. Rzeczy, których w naszym świecie ubywa. Więc według Piotra nasze postępowanie w tym wrogim świecie może być czymś zaskakującym. I nie negatywnie, ale pozytywnie. Nasze postępowanie w tym świecie może być czymś, co przykuwa uwagę człowieka, czymś nadzwyczajnym i dostojnym. Dlaczego to jest ważne? Piotr mówi te słowa ze względu na to, jak to jest silne świadectwo dla świata, przez który idziemy. I dzisiaj, i także podczas ostatniego wykładu, czyli szóstego, zweryfikujemy, jak mocne dajemy świadectwo. Czy nasze życie pokazuje wielkość Boga, wspaniałość Kościoła, niezwykłość lokalnej wspólnoty, czy szatan używa nas jako przykład, żeby to wszystko ośmieszyć. Apostoł Piotr w fragmencie, który dzisiaj przeczytamy, mówi o składaniu świadectwa światu w kilku sferach życia. Pierwsza to sfera społeczna, później sfera zawodowa naszego życia, później sfera rodzinna i na końcu naszego fragmentu sfera wspólnotowa. Więc zobaczmy, pierwsza sfera społeczna, drugi rozdział, pierwszy Piotra, drugi rozdział 13-17. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana. Czy to królowi, jako mającemu władzę, czy to namiestnikom, jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Jak ludzie wolni postępujcie, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla. Apostoł Piotr mówi te słowa i one są dla niego bardzo ważne. Tak ważne, jak ważne jest świadectwo naszego życia, jakie składamy światu, przez który idziemy. Chrześcijanie składają niesamowicie silne świadectwo poprzez coś, co Piotr nazywa poddaniem się ludzkiej władzy czy zwierzchności. I apostoł Piotr od razu tu wyjaśnia, mówi: róbcie to ze względu na Pana. Co to oznacza? To oznacza, że Bogu podoba się, kiedy my z naszego serca płynie postawa poddania czy posłuszeństwa wobec władzy. Buntownicze zachowania chrześcijan nigdy nie przyniosły Bogu chwały, nigdy nie przyniosły świadectwa tego, jak wielki jest Bóg i jak wspaniałą rzeczą jest Kościół otaczającemu światu. Co to słowo poddanie oznacza, bo różne obrazy wyświetlają się w naszych głowach, kiedy to słyszymy. Dosłownie oznacza respektowanie, był to termin wojskowy, oznaczał ustawienie się w szyku bojowym pod dowództwem przełożonego. Czyli poddanie to jest zajęcie miejsca, które powinienem zająć, nie buntowanie się. I apostoł Piotr mówi, życie w taki sposób podoba się Bogu. Jaki ma być efekt takiego postępowania? Werset 15. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Apostoł Piotr ma tutaj na uwadze grupę ludzi, która oskarżała chrześcijan o bunt, o to, że chcą znieść władzę. To było łatwe ich oskarżać, dlatego że oni nie oddawali boskiej czci cesarzowi, tak? A był to nakaz. Więc łatwo było ich posądzić o to, że sprzeciwiają się władzy, ale ten temat jeszcze później rozwiniemy. Więc efektem składania takiego świadectwa jest zamknięcie ust przeciwnikom, tym, którzy nas o coś dzisiaj oskarżają czy oczerniają. Zdarzają się sytuacje, w których posłuszeństwo władzy nie jest wolą Bożą. Tak? Nie chodzi tu o ślepe posłuszeństwo, zrobimy wszystko, co każą. Dzieje się tak wtedy, kiedy władza każe nam robić coś, co Bogu się nie podoba. Przykładem, myślę, może być to, co dzieje się przez ostatnie tygodnie w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze zanim Sąd Najwyższy uznał, że małżeństwa jednopłciowe będą miały ten status, południowi baptyści przyjęli postanowienie odnośnie tej decyzji Sądu Najwyższego, żeby temu się sprzeciwić, tak? Władza narzucała jedno. Południowi baptyści w Stanach Zjednoczonych postanowili temu się sprzeciwić. Południowa Konwencja Baptystów to jest największa taka protestancka organizacja wyznaniowa w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj zrzesza około 16 milionów ludzi. I tak jak czytałem gdzieś w internecie, przedstawiciele baptystycznych kościołów opowiedzieli się teraz za rezolucją, która wzywa Sąd Najwyższy do utrzymania prawa obywateli do definiowania małżeństwa wyłącznie jako związku między jednym mężczyzną i jedną kobietą. W dokumencie podkreślono, południowi baptyści uznają, że żadna instytucja rządząca nie ma autorytetu, by negować lub uzurpować Bożą definicję małżeństwa. Zastrzeżono też, że bez względu na to, jakie będzie postanowienie Sądu Najwyższego, Południowa Konwencja Baptystów potwierdza niezachwiane przywiązanie do swoich doktrynalnych i publicznych przekonań odnośnie małżeństwa. Jednocześnie rezolucja wzywa członków denominacji, by stali twardo na świadectwie Biblii odnośnie celów małżeństwa, które ma jednoczyć mężczyznę i kobietę w jedno ciało i zapewnić podstawę dla rozwoju cywilizacji człowieka. I co ciekawe, jako cele małżeństwa wskazano również miłość do bliźnich i szacunek w imieniu Chrystusa do wszystkich ludzi, w tym tych, którzy mogą mieć inne zdanie odnośnie definicji małżeństwa i dobra publicznego. Gubernator Teksasu Greg Abbott powiedział, wiemy, że Boże prawo nie może zostać unieważnione przez prawo człowieka. Więc nasza droga przez życie jest to droga wśród ludzi. I nasze postępowanie dlatego jest kluczowe, dlatego że jest dla nich świadectwem. Albo będzie ono pokazywało prawdę o Bogu, prawdę o Kościele, albo zostanie użyte przez przeciwnika, żeby to wszystko ośmieszyć. Więc nasze świadectwo względem wrogiego świata, po pierwsze, polega na poddaniu się ludzkiej władzy, na staniu posłusznie w szeregu. Wszędzie tam, gdzie władza nie zachęca nas, czy nie każe nam przekraczać granic wyznaczonych przez Boga. Wtedy mamy się jej sprzeciwić. Co ciekawe, południowi baptyści podkreślają, że każdemu człowiekowi bez względu na jego poglądy, także odnośnie małżeństwa, jesteśmy winni szacunek. Werset 17. Wszystkich szanujcie. Jak mamy złożyć świadectwo światu, przez poddaństwo i szacunek względem władzy, względem ludzi, którzy dzisiaj myślą inaczej. Jeżeli postępujemy w inny sposób, jeżeli odzieramy tych ludzi z godności, którzy żyją inaczej niż my, to nie spełniamy woli Boga. Ten temat jest szerszy. To poddaństwo to nam się kojarzy z czymś złym, tak? Że jak niewolnik musi być poddany swemu panu. Ale mam nadzieję, że po tym wykładzie, a także tym szóstym, ten obraz się troszkę zmieni. Więc te same rzeczy, poddaństwo i szacunek, przenosi się na kolejną sferę życia, tym razem na sferę zawodową, tak? Czyli nasz stosunek względem pracodawcy. Popatrzmy, co na ten temat mówi Piotr, 2 rozdział, werset od 18. Niewolnicy, z całą bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. To się bowiem podoba Bogu, jeżeli ktoś ze względu na sumienie uległe Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy. Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim jego śladami. Nam słowo niewolnik od razu kojarzy się jednoznacznie. W kontekście biblijnym ten termin jest szerszy, dosłownie oznacza domownika. Więc ten tekst będziemy czytać w zrozumieniu relacji pracownik-pracodawca. Poddaństwo i szacunek z naszej strony dotyczy nie tylko władzy, ale dotyczy także pracodawcy. Jest świetnie, jeżeli pracodawca jest dla nas miły, tak? Jeżeli dobrze nas wynagradza, jeżeli nas docenia, jeżeli dostajesz co miesiąc premię, to jesteś zadowolony, tak? Szanujesz go. Jak dostaniesz pod koniec roku 13, mówisz, to jest dobry pracodawca. Po 10 latach dostaniesz piękną tablicę z podziękowaniem dla pracy, dla wspólnego dobra. Jesteś zadowolony. Ale zdarza się, że jest inaczej. Zdarza się, że ktoś jest nieszanowany w pracy przez wiele lat. Że nie dostał żadnej premii, chociaż wiele zrobił. I właśnie wtedy, kiedy jest inaczej, kiedy nie mamy powodów, żeby szanować naszego pracodawcę, to wtedy dopiero chrześcijanin ma możliwość złożenia świadectwa. No cóż to za świadectwo, kiedy jesteśmy zadowoleni z dobrego pracodawcy. Więc wtedy, kiedy jest źle, mamy okazję złożyć świadectwo. Piotr tutaj wysuwa bardzo poważny argument. Mówi, Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za jego śladami. Jest mnóstwo argumentów, żeby na to się nie zgadzać, żeby się buntować, żeby źle mówić o pracodawcy, żeby go zniszczyć, żeby go ukarać. Ale Piotr wysuwa argument najwyższy, mówi, a jak było z Chrystusem, kiedy stanął przed władzami różnymi? Do tego jesteście powołani. Wiele prawd z pierwszego Piotra nie podoba się współczesnemu światu i z pewnością też wielu z nas. Bo żyjemy w takiej kulturze, która przesiąkła pewnymi rzeczami. Dzisiaj jest czas walki o wszystko. Ale Bogu się podoba, tak jak fragment mówi, kiedy to znosimy. Dopiero wtedy jest moment, kiedy możemy złożyć świadectwo, ale jest to też moment, kiedy szatan może ośmieszyć Kościół przez nasze postępowanie. W naszej kulturze szacunek i poddaństwo są rzeczami coraz rzadszymi. Stąd coraz większa rola naszego świadectwa w tej sferze. Dzisiaj człowiek, który zostanie poniżony, a nic z tym nie zrobi, jest nazwany frajerem. Ale problem jest szerszy. To nie jest kwestia tylko tej relacji pracownik-pracodawca. Ta sama postawa pojawia się niestety w innych relacjach, na przykład w postawie dzieci względem rodziców. To jest dokładnie ta sama postawa. Ta sama postawa pojawia się u uczniów względem ich nauczycieli. Szacunek, pokora, poddaństwo znikają ze wszystkich sfer życia. I wcale nas to nie cieszy. Może jak widzicie pokrzywdzonego pracownika, to cieszycie się, że postępują w taki sposób, że opisze to wszystko, że zniszczy swojego pracodawcę. Ale kiedy widzimy ucznia, który potrafi przeklinać nauczycielowi albo splunąć, wyjść sobie z sali, mówiąc, że ma to wszystko w nosie. To już wiemy, że to jest niewłaściwe. Nazwiemy to złem, prawda? Kiedy widzimy, że dziecko jest nieposłuszne, odnosi się bez szacunku do swoich rodziców, to wiemy, że to jest złe. Nikomu z nas się to nie podoba. I tak samo jest złe, kiedy pracownik nie szanuje swojego pracodawcy bez względu na to, czy jest dobrym, czy złym szefem. Wcześniejszy fragment kończył się słowami: wszystkich szanujcie. Jeżeli chcemy złożyć silne świadectwo światu, jesteśmy wszystkim winni ten szacunek. Tym, którzy uważają, że małżeństwo może być zawarte między ludźmi jednej płci też. Pracodawcy, który nas w jakiś sposób nie szanuje, nie docenia, jesteśmy mu winni szacunek. Tak Bóg tego uczy. I apostoł Piotr zachęca adresatów listów, by postępowali tak ze względu na sumienie podległe Bogu. Nasze sumienie jest podległe Bogu, nie innym ludziom. Cały świat dzisiaj wymaga, żeby walczyć o swoje, żeby nie szanować. Świat krzyczy też, żeby nie szanować tych ludzi, o których mówiliśmy na początku, nazywając ich w jak najbrzydszy sposób. To jest sumienie tego świata, ale ono jest płytkie, ono jest stępione. Ono nie ma nic wspólnego z tym, jak Bóg ułożył pewne sprawy. Dlatego apostoł Piotr mówi: wszystkich szanujcie. Nie ma człowieka, któremu możecie nie okazać szacunku. Nie chodzi o to, żeby być życiowym frajerem i wszystko przyjmować, każdy cios, nie potrafić wyrazić swojego zdania, kiedy coś jest nie tak. Chodzi o wybór drogi szacunku względem innego człowieka. I apostoł Piotr mówi: jeżeli tak będziecie postępować, złożycie silne świadectwo światu, przez który idziecie. Jeżeli będziecie postępować odwrotnie, szatan użyje was, żeby ośmieszyć Kościół. Więc mamy sferę społeczną, sferę zawodową, przenosimy się na sferę rodzinną. Piotr zaczyna od kilku słów do żon. To jest takie zgodne z naszą kulturą, gdzie panie idą przodem, więc zobaczmy. 1 Piotra, 3 rozdział, 1-2, jedne z najbardziej nierozumianych słów w Nowym Testamencie. Nie 3-4, tylko 1-2, poproszę. Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu pełnemu bojaźni świętemu postępowaniu. Widzimy, że wśród adresatów listu było wiele przypadków, w których żona była chrześcijanką, a mąż nie. I na pierwszy rzut oka zasady podane w tym tekście dotyczą takiego przypadku, ale w gruncie rzeczy są one uniwersalne, bo Piotr używa słowa nawet wtedy, gdy niektórzy słuchają nauki. Czyli te zasady są stosowane także wtedy, ale możemy je stosować o wiele szerzej. Co ciekawe, w tym tekście widzimy, że Piotr znowu podkreśla to, co podkreślał wcześniej. Przez samo postępowanie żon. Znowu podkreśla postępowanie. Wiemy, że same czyny nie mają wielkiego znaczenia. Chodzi tutaj o czyny wypływające z wiary. W wersecie drugim pojawia nam się znowu słowo: przypatrywali się waszemu postępowaniu. Znowu widzimy tutaj ludzi, którzy przypatrują się temu, w jaki sposób żyjemy. Gdybyśmy przeanalizowali wszystkie wcześniejsze przykłady w Biblii, zauważylibyśmy, że poddanie żony mężowi to nie jest w ogóle kwestia braku równości między nimi, ale raczej roli, jaką Bóg zaplanował dla obojga. Tak jak władza nie jest większa od obywatela, pracodawca nie przewyższa godnością pracownika, nauczyciel nie jest ważniejszy niż uczeń, w końcu rodzic nie jest ważniejszy od dziecka. Podobnie w małżeństwie, mąż nie jest ani większy, ani ważniejszy od swojej żony. Jest to kwestia roli, jaką mąż ma spełnić względem niej. I na tym polu w naszym świecie dzieje się wiele rzeczy złych, bo żeby mąż mógł spełnić swoją rolę, ze strony żony potrzebna jest postawa, jest to jedno ciało. Mąż nie może spełnić swojej roli, jaką Bóg zaplanował, jeżeli kobieta nie będzie współpracowała. Więc jaka jest potrzebna postawa ze strony żony, żeby mąż mógł spełnić swój cel, swoją rolę? O tym będziemy za chwilę mówić. Myślę, że dzisiejszy świat nie rozumie, jakie konsekwencje niesie to, do czego dąży świat, tak? Jakie konsekwencje niesie dzisiaj, już dzisiaj, zamiana ról w małżeństwie? Chciałem to w pewien sposób zobrazować. Trafiłem ostatnio na artykuł, który zaczynał się słowami. Obraz pierwszy. On posągowo przystojny, elegancki, władczy, honorowy, opanowany, ale także uczuciowy. Teraz obraz drugi. On w samych slipach, z głową nad sedesem, zdziwiony, że obudził się obok kury, tygrysa i niemowlęcia w pokoju hotelowym. To są dwa wzory męskości uchwycone przez Hollywood, tak? Pierwszy to Clark Gable w filmie Przeminęło z wiatrem. Zobaczmy na zdjęcie, ci z was, którzy go nie kojarzą. Na zdjęciu jest ze swoją żoną. Jest to pierwszy wzorzec kulturowy, kim jest mężczyzna. A drugie zdjęcie i drugi wzorzec to zbiorowy bohater filmu Cats Vegas. Jest to współczesny mężczyzna, życiowo niezaradny, nieporadny w relacjach z kobietami, wieczny, nieogarnięty chłopiec. Jeżeli popatrzylibyśmy na badania, to okazuje się, że młody mężczyzna, zamiast wyruszać na podbój świata, zostaje w gnieździe, tak? Z pralnią kieszonkowym i stołówką u własnej mamy. W szklarniowych warunkach, pozbawiony trosk związanych z walką o byt, mężczyzna przegrywa z kobietą na wielu płaszczyznach. I ta tendencja dzisiaj w kulturze się pogłębia. Jakbyście popatrzyli na statystyki, to mężczyźni kilka lat później wychodzą z domu niż kobiety. Role dawno się odwróciły, a myślę, że kobiety tęsknią za prawdziwymi mężczyznami, ale większość z nich skazana jest na model z Cats Vegas i nie możecie spodziewać się wiele więcej. I to są konsekwencje tego, jak kultura wypacza to, czego nauczał Bóg odnośnie ról w małżeństwie. Kobiety chciały zająć miejsce mężczyzn, udało się to, okazały się lepsze w wielu rzeczach i dzisiaj mają facetów jak bohaterowie Cats Vegas. Więc pierwszy Piotra zawiera wezwanie do żon i do mężów, które przywraca pewien porządek, ustawia rolę męża i rolę żony na właściwych miejscach. Wiara żony wyrazi się w trzech rzeczach według Piotra. Pierwsza rzecz, jak wyrazi się wiara, to poddanie. Jest to postawa pokory względem męża i pozwolenie mu, by pełnił rolę przywódczą w domu. To jest pierwsza rzecz, w jaki sposób kobieta składa świadectwo swojemu mężowi, ale też światu dookoła. Jest to cecha, której dzisiaj w świecie nie ma, tak? Jest negowana jako bycie frajerem. Poddanie, postawa pokory względem męża i pozwolenie mu na pełnienie roli przywódczej. Druga rzecz, w jaki sposób wyrazi się wiara żony, to bojaźń pańska. Co to oznacza? Kobieta składa silne świadectwo mężowi czy światu, kiedy jest bogobojna, czyli przejmuje się tym, co Bóg mówi w każdej sferze życia. Także w małżeństwie, tak? Jeżeli Bóg mówi, żony, bądźcie poddane, to kobieta, która to szanuje, która chce być posłuszna, powie, okej, przyjmę taką rolę, chociaż mam predyspozycję, żeby być władcą. I ostatnia rzecz. Czytamy, przypatrywali się waszemu pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Tutaj nasze postępowanie, czy tu postępowanie kobiet w posłuszeństwie Bogu ma ogromne znaczenie. Te słowa odnoszą się głównie do przypadków, kiedy żona jest wierząca, a mąż nie. jeżeli tak wyrazi się wiara żony, to składa ona najsilniejsze świadectwo mężowi. I tak jak tu czytamy, nawet jeżeli niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez nauki. Świadectwo żony zastępuje słowa. Chyba nie ma nic gorszego niż żona, która ciągle mówi, jak powinienem żyć, co jest dobre, co złe. To na mężczyzn naprawdę nie działa. I Piotr mówi, niepotrzebna jest nauka, tak? Słowa też nie są potrzebne. Znowu, wasze postępowanie, według tych parametrów, które to tutaj robimy, to przez nie mężczyzna widzi, że wiara jest czymś tak cennym. Jest o wiele silniejszym bodźcem do nawrócenia niż tysiące słów, zachęt, zmuszeń, może tak użyję, bo kobiety raczej nie zachęcają, tylko zmuszają, do czegoś tam, tak? Nie bójcie się, zaraz będzie o mężczyznach i tam są dużo ostrzejsze słowa. Ale zanim przejdziemy do mężczyzn, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą mówi Piotr do żon. Popatrzmy od wersetu trzeciego. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów, złote pierścienie, ani strojenie się w suknię, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. W Cesarstwie Rzymskim, gdzie ten list był odczytywany, z pokolenia na pokolenie rósł nacisk na powierzchowność. Pojęcie skromności praktycznie nie istniało. Przestało być czymś pożądanym, tak? Czymś fajnym. Bycie skromnym jest czymś dobrym. Bycie skromnym oznaczało bycie nieudacznikiem. A skoro to, co zewnętrzne, stało się tak ważne, to, co wewnątrz, przestało mieć duże znaczenie. Coraz bardziej liczyło się to, jak wyglądasz i co tym komunikujesz. Ubrania zaczęły być coraz bardziej krzykliwe, wyuzdane, także pełne przepychu, miały podkreślać pozycję, bogactwo. To, jak byłeś ubrany czy ubrana, to podkreślało, kim jesteś i co sobą reprezentujesz. I podobnie jest w naszej kulturze dzisiaj. To, co zewnętrzne, już dawno liczy się o wiele bardziej niż to, co jest w środku. Szczególnie młode pokolenie, które jeszcze nie zna życia, nie wie, co w tym życiu się liczy, istotą jest to, co jest na zewnątrz. Skromność dzisiaj postrzegana jest raczej jako słabość, więc człowiek jej nie chce, nie pożąda. Oczywiście to, co jest powierzchowne, ma znaczenie i ma swoją rolę do odegrania. Pamiętam jeden z wywiadów ze Zbigniewem Religą, tym słynnym kardiochirurgiem. Człowiek, który zajmował się tylko wnętrzem, tak, bo wiemy, że próbował przeszczepić serce i on w taki sposób patrzył na człowieka. Sam zresztą swoim ubiorem nikogo nie zachwycał. Jak pojechał do Stanów Zjednoczonych i zobaczylibyście jego garnitur, to było coś strasznego, ale tam akurat ludzie też się strasznie ubierają. Więc on zajmował się tym, co jest wewnątrz, zaniedbywał świat dookoła, nie tylko swój ubiór, chociaż też, ale też wszystko inne, tak? To było dla niego tak istotne, to, co wewnątrz, że cały świat na zewnątrz został zaniedbany, rodzina i tak dalej. Wszystko poświęcił dla tego, co jest w środku. I on w tym wywiadzie powiedział tak, pacjenci ze Śląska, nawet jak byli bardzo biednymi ludźmi, zawsze byli bardzo czyści. Jeżeli mieli na sobie pocerowaną koszulę, to zawsze była czysta i wykrochmalona. I dla mnie, chirurga, było to uderzające. Warszawiacy nie byli tacy porządni. Czyli człowiek, który sam nie przywiązywał wagi do tego, co jest na zewnątrz, człowiek, który patrzył tylko na środek, mówi, że uderza go też to, co jest na zewnątrz, tak? Powierzchowność. Bo to, co zewnętrzne, ma znaczenie. I apostoł Piotr nie mówi, nie ma znaczenia to, co jest na zewnątrz, to, co widzą inni. On mówi coś innego. Mówi, jak zaczyna ten fragment, mówi, ich ozdobą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Tak? Czyli to, co jest zewnętrzne, jest. ale nie ma jakiejś roli do spełnienia. Ozdoba to po łacinie ornamentum i myślę, że to słowo rozumiemy, ornament. Zazwyczaj ornament nie jest elementem, który jest niezbędny do istnienia struktury danego przedmiotu, tak? Czyli jak mamy ornament na ścianie, to wiemy, że ściana może istnieć bez ornamentu, tak? Ale ornament bez ściany już nie może istnieć. Kobiety w Cesarstwie Rzymskim, wybierając na ozdobę uczesanie, złote pierścienie, suknie, podkreślały to, co jest zewnętrzne, podkreślały ciało. I nie zostało miejsca na to, co jest wewnątrz. I podobnie jest w naszej kulturze. Ciało stało się wręcz przedmiotem kultu. Dzisiaj słowo bałwochwalstwo, ludzie, którzy rozumieją jego znaczenie, zaraz łączą z ciałem, tak? Dzisiaj w naszej kulturze czymś, co się wielbi, co się podziwia, jest ciało. I kultura, która utrwala taki wzorzec i tego ciała coraz więcej widać, na nic innego praktycznie nie zwraca się uwagi. Piotr mówi o tym wszystkim oczywiście w kontekście małżeństwa. Dlaczego? Bo kultura chce odbić swój ten brzydki wzorzec na wszystkim, żeby ta wstrętna kopia była na wszystkim, także na małżeństwie. I jakie są tego konsekwencje? W naszej kulturze małżeństwo zostało zredukowane prawie tylko do fizyczności. Przestało być świętą wspólnotą dusz dwojga ludzi, wyrażoną pełnym i bogatym życiem emocjonalnym, umysłowym, dopełnionym przez jedność cielesną. W Bożym zamyśle fizyczność w małżeństwie jest dopełnieniem tego, co dzieje się w środku, ale w naszej kulturze ornament jest ważniejszy niż przedmiot. Dlatego w środku niewiele się dzieje. Nie ma wspólnoty między dwojgiem ludzi. Pozostaje tylko to, co na zewnątrz. Pozostaje tylko cielesność. I tutaj jako chrześcijanie mamy pole, by złożyć silne świadectwo, że życie to nie jest tylko to, co jest na zewnątrz. Piotr mówi, niech ozdobą nie będzie to, co jest zewnętrzne, może być to, co jest wewnątrz. My jako chrześcijanie mamy taką rolę do odegrania, by złożyć światu świadectwo, że czymś godnym podziwu nie jest wcale to, co jest zewnętrzne, ale to, co jest w środku. Więc wzorzec, w którym to, co wewnątrz serca, czyli jak apostoł Piotr wymienia, wnętrze, serce człowieka jako ozdoba o nienaruszalnym spokoju, łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Więc kultura odbija swój wzorzec na nas i w jakiś sposób go naśladujemy. Bóg daje nam nowy wzorzec, tak? Gdzie są rzeczy istotniejsze, niezachwiany spokój i łagodność ducha. Bóg uważa to za największą ozdobę, podkreślającą godność kobiety. Przechodzimy do mężów. 1 Piotra od 7 wersetu. Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Daszcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. Mógłbym powiedzieć, panowie, słuchajcie teraz, ale ten list był odczytywany przed całymi wspólnotami i kiedy Piotr mówił do mężczyzn, to wyjątkowo uważnie słuchały kobiety. Te słowa są raczej upomnieniem dla nas mężczyzn, czy dla nas mężów. Pierwsze upomnienie, liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Wbrew pozorom Pismo Święte zawsze podkreślało godność kobiety jako godność równą godności mężczyzny. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna zostali stworzeni na Boże podobieństwo. Mieli wspólnie panować na tej ziemi. Nawet tutaj Piotr, kiedy mówi, że kobieta jest słabsza, to nie mówi tutaj o wszystkim, mówi tylko o sferze ciała. Nie mówi w sferze ducha, nie mówi o sferze intelektualnej. I wiemy dobrze, że kobiety bywają silniejsze w tych sferach. I myślę, że gdyby Bóg dał im ciała silniejsze niż nasze, to gatunek męski zostałby zredukowany, tak? Do roli niewolników. Jako mąż byłbym popychlem do wykonywania najgorszych czynności. Dlatego Bóg tak nie zrobił. Więc Piotr upomina tutaj mężczyzn. Mężczyzna ma się liczyć ze słabszym ciałem. I nie chodzi tutaj tak naprawdę o przewagę też fizycznej siły, o przemoc, o takie rzeczy. Nie chodzi też o to, że musisz nosić ciężkie torby swojej żonie. Dobrze, jak to robisz, ale to nie chodzi o to w tym fragmencie. Te słowa podkreślają rolę mężczyzny jako kogoś odpowiedzialnego za żonę. Jako kogoś, kto stara się na siebie wziąć jak najwięcej ciężaru, stresu, tak by żonę odciążyć. I o takich ciężarach czy bagażach tutaj mówimy. Piotr pisze te słowa ze względu na świadectwo, jakie chrześcijanie składają swoim życiem. Prawdopodobnie mężczyźni, do których on pisał, zrzucali odpowiedzialność na swoją żonę. I wzorce kulturowe pozwalały na to. Tak? To było normalne w tamtej kulturze, by wykorzystać swój autorytet jako mężczyzny, swoją przewagę fizyczną, by z żony uczynić prawie niewolnicę. I wzorce kulturowe do dzisiaj, w niektórych kulturach tak jest, tak? Że możesz tym pomiatać, możesz zrobić co zechcesz. I Piotr z tym walczy, mówi, jako mężowie możecie złożyć świadectwo światu ludziom, których będziecie mijać całe życie, traktując swoje żony w sposób wyjątkowy. Na Śląsku chłopaki się śmieją, że to jest takie głupie powiedzenie, które mi przez gardło nie przechodzi, ale coś, że jak nie walniesz baby, to coś tam. No, niektórych z nas to śmieszy, może tych, którzy są ze Śląska, ale jakby Piotr pisał do nas, to na pewno ten cytat by się znalazł w jego liście, dlatego że taki sposób myślenia czy postępowania, chociaż jest zabawny, bo dzisiaj się śmiejemy z wielu złych rzeczy, to dla Boga jest czymś odrażającym. Mąż ma użyć swojego autorytetu i siły, by chronić kobietę, a nie żeby ją ustawiać. Mąż ma podchodzić do swojej żony nie jak do służącej, ale z czcią, tak jak Piotr tutaj to nazywa. W tamtych czasach w Cesarstwie Rzymskim zaczął się kult cesarza. Co to oznaczało? Że chrześcijanie byli zmuszani do tego, żeby odwiedzać świątynię postawioną dla cesarza i składać mu tam jakieś ofiary. Był nakaz oddawania takiej boskiej czci. I Piotr używa tego słowa cześć jako wzorcowej postawy męża względem żony. Więc okazywanie czci żonie jest wzorcem, który Bóg nam zostawił. Kultura mówi o różnych rzeczach. Niektórzy chcą użyć kobiety jako poddanej służącej. Niektórzy uważają, że swoją siłę wykorzystają, żeby chodziła jak w zegarku. To są wzorce naszej kultury. A Bóg daje inny wzorzec, przez który składamy świadectwo ludziom, których mijamy. Jest to okazywanie czci własnej żonie. Traktowanie jej w sposób wyjątkowy, a nie przedmiotowy. I mąż, który tak postępuje, składa świadectwo tego, jaki jest Bóg. Mąż, który odbija wzorce kulturowe, ośmiesza Kościół i naukę Jezusa. Więc jako mąż musimy też jako mężowie wybrać, co jest dla nas wzorem, tak, kulturowym. Czy Kac Vegas, czy przeminęło z wiatrem. Coraz mniej jest takich mężczyzn i po części jest to wina kobiet, które chcą pełnić naszą rolę i w końcu ją pełnią. I jest to też wina mężów, którzy nie rozumieją, w jaki sposób traktować swoją żonę. Więc werset kończy się też uzasadnieniem. Daszcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia. W Bożym wzorcu relacji mąż-żona, żona jest współpracownikiem. Tak? Nie ma różnicy w godności tych osób. Piotr mówi, żony są razem z wami dziedzicami łaski. Bóg patrzy na nas, na męża i żonę, jako na jedno i odbicie Bożego wzorca w małżeństwie z jednej strony będzie silnym świadectwem dla świata, a z drugiej strony jest też przepisem na doświadczanie szczęścia w małżeństwie. Na niektórych wykładach ślubnych, które prowadził mój tata, słyszeliśmy, tak? Jak ustawienie właściwie ról w małżeństwie przywraca w nim świetność. I niektórzy ludzie się oburzali, tak? Jak to? Bo rozumieją poddanie kobiety jako coś złego. ale jak już widzą dziecko niepoddane rodzicowi, mówią, no to jest złe. Więc poruszyliśmy już trzecią sferę życia, sferę rodzinną, została nam jeszcze jedna, jest to sfera wspólnotowa. To, jak żyjemy we wspólnocie, ma ogromny wpływ na to, jak postrzegany jest Bóg. Wczoraj wykład kończył się słowami, że ten chlapie wiosłem, ten go bije wiosłem i jeden kajak idzie na dno. No i teraz sobie wyobraźmy, że są ludzie, którzy to wszystko obserwują i dzisiaj patrzymy z takiej perspektywy na to wydarzenie. To, jak żyjemy we wspólnocie, jak traktujemy innych chrześcijan, ma ogromny wpływ na ludzi, których mijamy, idąc do wieczności. Na ostatniej konferencji Kościoła przysiedliśmy się z chłopakami do stolika, przy którym siedział pastor Zbyszek Sobczak z Krakowa. Słyszeliśmy coś o jego historii nawrócenia i chcieliśmy ją poznać w szczegółach. No i o jednym szczególe chcę powiedzieć. Moją uwagę przykuł fragment, w którym mówił o tym, jak pierwszy raz zasiadł z chrześcijanami przy jednym stole. Chociaż był tam zupełnie obcy, chociaż widział ich po raz pierwszy, został potraktowany jak brat. Zaraz podano mu coś do jedzenia, odczuł życzliwość, widział wzajemną miłość tych ludzi i to go przyciągało. Mówił, to było coś, czego zawsze w życiu szukałem. I tak jest, to jak żyjemy we wspólnocie z innymi chrześcijanami jest jedną z najcudowniejszych rzeczy, jaką ten świat może zobaczyć. Świat stęskniony bliskich relacji i życzliwości ze strony innych. Więc to jak żyjemy we wspólnocie, to jak siebie traktujemy, to na ile poważnie potraktujemy wezwania, które też tu słyszeliśmy wczoraj, tak, że już jest niedaleko do końca. Szkoda zaprzepaścić całej drogi przez to, że się powadzimy. Miłość fileo, Bóg pozwala, żeby zamieniła się w miłość agape, w Bożą miłość, która przygarnia, która przebacza, która potrafi przeprosić drugiego człowieka, nawet jeżeli to nie jest takie oczywiste, że jestem winny. Jeżeli tak będziemy postępować, złożymy światu silne świadectwo, bardzo silne. Jeżeli nie będziemy tak postępować, Kościół zostanie ośmieszony i ludzie powiedzą, co warta jest ta nauka. Ten temat też będziemy kontynuować za chwilę w małej grupie. Dzisiaj jest ostatnia grupa, która ma materiał dla prowadzących, ja go zostawię tutaj pod ekranem. Kolejne dwie grupy, dwie kawiarenki są już wszystkie takie same dla prowadzących i dla uczestników. Jak zobaczycie w swoich zeszytach, po szóstym wykładzie nie ma kawiarenki, nie ma pytań, jest tylko jedno pytanie. Jest sugestia, żeby powiedzieć o tym, co było dla mnie najważniejsze przez wszystkie te dni w nauczaniu. Sugeruję, żeby zacząć już dzisiaj, najlepiej wczoraj, no ale to już troszkę za późno, podkreślać dla nas najważniejsze rzeczy. Dlatego, że ta godzina ostatniej kawiarenki będzie tylko po to, żeby przejrzeć wszystkie nasze wnioski istotne i podzielić się z grupą tym, co było najważniejsze. Dziękuję. Oddaję głos Rafałowi.